I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą srogi w oczekiwaniu tych dni, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Koniec świata, bo o nim dzisiaj będzie mowa. Czy w ogóle można mówić o końcu świata? Czy coś takiego w ogóle nastąpi? Czy z ziemią, na której żyjemy, to będzie tak jak z podróżą do Katowic, Warszawy, czy gdziekolwiek, że wyjeżdżasz z domu, dojeżdżasz do celu, zatrzymujesz się i mówisz, to koniec podróży. Czy jeżeli chodzi o ten świat, będzie to wyglądało w ten sposób? A czy w ogóle przyjdzie coś takiego jak koniec świata? Czemu miałby przyjść? Przecież ludzie żyli 100 lat temu, 1000 lat temu, 5000 lat temu. Czemu nie mieliby żyć jeszcze 1000, 5000, a może milion? Jeżeli otwieramy Biblię na samym początku, jest napisane tak. Na początku stworzył Bóg. A więc użyte jest słowo początek. A skoro jest początek, to jest też i koniec. Rzeczy, które nie mają początku, nie mają końca. Te, które mają początek, mają koniec. A więc Pismo Święte uczy nas tego, że ten świat, który znamy, miał swój początek, że morze, ziemia, wyspy, inne planety, ale też przyroda, zwierzęta, w końcu ludzie, miały swój początek, a więc będą miały swój koniec. Jeżeli Biblię czytamy uważnie, dowiadujemy się, że jest taki jakby nawias w historii Kościoła i możemy go nazwać czasoprzestrzenią. To jest coś, czego nie było na początku i to jest coś, czego nie będzie później, ale jest teraz. To jest taki urywek w całej wieczności, kiedy rzeczywistość została zamknięta w przestrzeni i w czasie. I stało się to dlatego, że przyszedł grzech, że ludzie odeszli w swoim myśleniu, wcześniej szatan, który był aniołem, ale potem się zbuntował i upadł. I Pan Bóg, żeby zakończyć ten etap, który w konsekwencji okazał się straszny. I my, kiedy patrzymy nawet na świat, w którym żyjemy, to on już zaczyna być straszny, a będzie jeszcze gorzej. Biblia uczy nas w jednym miejscu, że jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. I w innym miejscu Biblia uczy nas tego, że jak było w czasach Lota, tak będzie w czasach Syna Człowieczego. I o tym będziemy trochę dzisiaj mówić, żeby ci ludzie, którzy nie chcą skończyć tak jak ci, którzy żyli w czasach Lota. I ci ludzie, którzy nie chcą skończyć tak jak ci, którzy żyli w czasach Noego. Żeby wiedzieli, że mają wybór. Żeby wiedzieli, że można inaczej. Żeby wiedzieli, że kiedy ten wspomniany nawias się skończy, to wszystko wróci do tej prawdziwej wieczności, która była i istniała zawsze, w której jest Bóg, który jest miłością, jest Bóg, który jest Twórcą Wszechrzeczy, jest Bóg, który jest Panem wszystkiego. I żeby po tym nawiasie, po tym, kiedy te drzwi zostaną zamknięte, kiedy świat, na którym żyjemy, Biblia mówi, zwinięty jak szata, jak płótno, zostanie spalony, to pewne rzeczy będą trwały dalej. I to, co powoduje, że ludzie żyją dzisiaj bezmyślnie, bezbożnie, żyją myśląc o rzeczach doczesnych, to to, że mają nadzieję, że coś takiego jak wieczność nie istnieje. Dlatego my dzisiaj chcemy sobie powiedzieć, że coś takiego jak wieczność istnieje, bo istniało zawsze i będzie istniało zawsze. Natomiast te rzeczy, które się zaczęły, one się skończą. Ale dlatego, że to, co w nas jest wieczne, nigdy się nie skończy, ale przejdzie do innej rzeczywistości, to do tej innej, nowej rzeczywistości my musimy się przygotować. I ja sobie myślę tak, gdyby człowiek miał wykonywać jakieś zadanie przez miesiąc albo dwa, to przygotuje się do tego kilka dni i myślę, że będzie wystarczająco przygotowany. Ale jeżeli przygotowujemy się do wieczności, to warto temu poświęcić czas. Jeżeli ktoś przygotowuje się, żeby w jakimś zawodzie pracować całe swoje życie, to poświęca wiele lat na naukę do tego, żeby do tego wielkiego zadania się przygotować. Jeżeli przygotowujemy się do wieczności, należy się przygotować dobrze. Należy nie bazować na stereotypach. Należy nie bazować na pomysłach, które ludzie mają, ale które nie mają swojego umocowania w Piśmie Świętym. Bo jeżeli tak będziemy robić, to dołączymy w końcu do tych, którzy już wiele razy w historii wychodzili, zakładali białe szaty, stali gdzieś na górze, bo ktoś im powiedział, że tego i tego dnia, tego i tego roku skończy się świat i Pan Bóg zabierze swoich do siebie. I na tej górze stali, a potem zeszli ze wstydem. Pan Bóg nie chce, żebyśmy zeszli ze wstydem. Pan Bóg chce, żeby wtedy, kiedy zobaczymy, że dzieją się rzeczy, o których wiemy z Biblii, że są symptomami nadejścia końca świata, żebyśmy byli mądrzy, żebyśmy dokonywali właściwych wyborów, żebyśmy mieli oczy szeroko otwarte. I no, ludzie mogą sobie zadawać pytanie, czy to jest dobry czas, żeby mówić o końcu świata? Tak, jeżeli patrzymy na to, co dzisiaj się wokół nas dzieje, to jest dobry czas, żeby myśleć o końcu świata. Tak sobie myślałem, jak mama ma dziewczynkę, która ma 5 lat i mówi do tej dziewczynki, no córeczko, przyjdzie taki czas, wyjdziesz za mąż, to dobrze, ale no, musisz się przygotować do tego, jest ważne, żebyś w to małżeństwo weszła w czystości. A córeczka mówi do mamy, no tak mamusiu, myję się codziennie, nie? Ale jeżeli ta sama dziewczynka ma 17 czy 19 lat i mama z nią rozmawia, no córeczko, niedługo wyjdziesz za mąż, jest wiele rzeczy ważnych, ale pamiętaj, żeby w to małżeństwo wejść w czystości, to ta dziewczynka już wie, czy ta dziewczyna już wie, o czym mama mówi. Dlatego, że jej dojrzałość jest zupełnie w innym miejscu. I kiedy czytamy na przykład Księgę Daniela, Daniel pisze to, co Pan Bóg mu dyktuje, a w jakimś momencie mówi, nie rozumiem tego. A Pan Bóg mówi, nie musisz rozumieć, zapisz. Przyjdzie taki czas, kiedy ludzie zaczną rozumieć. Przyjdzie taki czas, kiedy ludzie już nie będą, wierzący ludzie już nie będą jak ta 5-letnia dziewczynka, która w ogóle nie wie, o co mamie chodzi. Przyjdzie taki czas, kiedy ludzie będą rozumieć to, co nas otacza. I my dzisiaj jako Kościół mamy zrozumieć to, co nas otacza. My jako Kościół mamy zrozumieć to, co dzieje się w tym świecie, aby nas ten dzień jak złodziej nie zaskoczył. A Biblia mówi, że dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Co to znaczy jak złodziej w nocy? No to znaczy o godzinie, której się nie spodziewasz. Złodziej przychodzi w takim momencie, o którym myśli, że nikt się go nie spodziewa. Ale wiecie, co jest napisane urywek dalej? Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień, jak złodziej, zaskoczył. A więc dowiadujemy się z Biblii, że ten dzień zaskoczy wielu, że wielu będzie zszokowanych. Generalnie to, od czego zaczęliśmy, ten urywek Pisma Świętego, który przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza 21, on mówi o tym, że kiedy te dni będą się zbliżały, będą się działy różne dziwne rzeczy, których ten świat nie będzie rozumiał, to, co będzie wszechobecne, to lęk bezradnych narodów. Czy coś wam się z tym kojarzy w tym momencie? Czy to, co opanowało dzisiejszy świat, to nie jest lęk bezradnych narodów? Narody są bezradne, nie wiedzą, co się dzieje. Jedni mówią, że coś się dzieje, inni mówią, że nic się nie dzieje, że rzeczy są sfabrykowane, a ludzie poruszają się w tym jak we mgle. A żeby jeszcze mniej widzieli i rozumieli, to świat chciałby, żebyśmy maskami zasłonili sobie całą twarz, a najlepiej i oczy, żebyśmy nic nie widzieli, żebyśmy nic nie rozumieli i żebyśmy szli jak owce na rzeź prowadzone. Ale my nie mamy iść jak owce na rzeź prowadzone. My mamy iść i wiedzieć, jaki jest nasz cel. Jest napisane, a gdy to zacznie się dziać, podnieście wasze oczy. Biblia wiele razy, już nawet w psalmach uczyła nas tego, że mamy oczy podnosić wysoko ku górze. Dlatego, że kiedy idziesz i patrzysz tylko pod nogi, nie widzisz tego, co przed tobą, możesz natknąć się na każdy słup, który stoi ci po drodze. I tak samo jest w duchowym życiu. Można chodzić i być ślepym. Można chodzić jak we mgle. Można chodzić po omacku i pewnie, że jest to jakieś chodzenie, ale na pewno to nie jest to, do czego Pan Bóg nas, wierzących ludzi, powołał. Przeczytam urywek z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24 i czytam od początku. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mógł pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie. I jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Albo wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwie. Będzie głód i mór. Może zaraza dzisiaj by trzeba było powiedzieć? Albo epidemia? Epidemie jeszcze lepiej. A miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą wszystkie narody. Pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas, uwaga, wielu się zgorszy. I nawzajem się wydawać będą. I nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawnie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie ta Ewangelia głoszona o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. Wtedy nadejdzie koniec. Ten moment, o którym przeczytaliśmy, Pan Jezus z uczniami chodzi po świątyni. Zostało niewiele czasu do Jego odejścia z tego świata. Oni prowadzą Go przez pustynię, przez świątynię, przepraszam. Mówią, zobacz, co za budowla. Zobacz, jakie zabudowania. Gdybyśmy ten urywek przeczytali u Marka, tam jest napisane, jakie potężne kamienie i jakie klejnoty. A Pan Jezus myśli w swoim sercu, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Może smutek był wtedy w Jego sercu. Chwilę później siedzą na Górze Oliwnej, patrzą z prawej strony, mają przed sobą świątynię. A w sercu Pana Jezusa jest ta myśl. Dom mojego Ojca będzie nazwany domem modlitwy. Idą Jego uczniowie i mówią, zobacz jakie kamienie, zobacz jakie klejnoty, zobacz jakie bogactwo. Kochani, tak łatwo jest wzrok odwrócić od rzeczy ważnych i patrzeć na rzeczy nieistotne. To, co Pan Jezus im powiedział w tym momencie, zszokowało ich. Nie wiem, czy w ogóle w to uwierzyli, ale powiedział, czy nie widzicie tego wszystkiego? Tak, te głazy są potężne. Tak, świątynia kapie złotem. Tak, jest tam mnóstwo kosztowności i klejnotów. Ale nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony i oni w ogóle nie wiedzieli, o czym on mówi. Od razu nasunęły się im pytania na temat końca świata, do tego dojdziemy. Ale z pewnością nie mogli sobie wyobrazić, jeżeli ktoś widział te potężne głazy, z których świątynia była zbudowana, to nie mógł sobie wyobrazić, że tam nie zostanie kamień na kamieniu. Musimy pomyśleć o tym, że to pierwszy wiek. Musimy sobie pomyśleć o tym, że B-52 jeszcze nie latały wtedy. Że nie było takiej możliwości, żeby przyjechały ogromne czołgi i to zbombardowały. I może tak w sercu myśleli, Panie Jezu, co można myśli? No przecież przemieszczamy się na osiołkach. Te potężne głazy, żeby tu nie został kamień na kamieniu. Wielu czytając Biblię mówi, no to jest przesada, a tak nie może być. Wiele rzeczy ludzie nie wierzą. Nawet w wieczność nie wierzą. W życie pozagrobowe nie wierzą. Chcemy sobie o tych wszystkich rzeczach powiedzieć, bo one są, dlatego że Pan Jezus o nim mówił. To On przyszedł z tamtej rzeczywistości i On wie tam, jak jest i On wie tu, jak jest, bo i tam był, i tutaj był. I jeżeli szukamy rzetelnej wiedzy na jakikolwiek temat, to ona jest u Pana Jezusa, a więc dla nas zapisana na kartach Pisma Świętego. Wiecie, że to proroctwo na temat świątyni spełniło się w 100%? Że tam nie został nawet jeden kamień na kamieniu? Wiecie, jak to się stało? Kiedy świątynia została zburzona i to, czym oni się tak fascynowali, że kapała złotem, to wtedy, kiedy płonęła, złoto się topiło i płynęło w te wszystkie szczeliny między kamieniami. A potem, kiedy ludzie przychodzili, żeby szybko się dorobić, to wyciągali to złoto. I każdy kamień przesuwali, żeby złoto, które jest w tych szczelinach, wyciągnąć i zabrać. I z tego powodu rzeczywiście nie został kamień na kamieniu. I okazuje się, że z tych rzeczy, o których Pan Jezus mówił, one w Wszystkie się spełniły. Już w Starym Testamencie Jozue powiedział tak: nie zawiodła żadna dobra obietnica, którą dał Pan. Spełniły się wszystkie. A więc jeżeli one wszystkie spełniły się w Starym Testamencie, one wszystkie spełnią się w Nowym Testamencie. A więc spełni się też to, że dni na tej ziemi kiedyś dla człowieka się skończą. Gdy siedzieli na Górze Oliwnej i to, co Pan Jezus im powiedział, zaskoczyło ich. Wcześniej dużo mówił o tym, że ten świat nie będzie trwał wiecznie. Wcześniej dużo mówił o tym, że to wszystko prowadzi do jakiegoś określonego celu. Powiedzieli do Niego tak: powiedz nam, kiedy się to stanie? Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A więc dwie rzeczy tu są wymienione. Jest mowa o przyjściu Pana Jezusa i jest mowa o końcu świata. Ludzie, kiedy dzisiaj myślą i mówią o końcu świata, myślą o takiej naszej wyprawie do Katowic, do Warszawy, gdziekolwiek. Wsiadasz w samochód, dojeżdżasz i twoja podróż się skończyła. Ten świat w ten sposób się nie skończy. A przynajmniej dla tych, którzy są dziećmi Bożymi. Tu jest napisane, jaki będzie znak Twojego przyjścia i jaki będzie znak końca świata. I Jezus odpowiadając rzekł im: baczcie, aby was kto nie zwiódł. Już wspomniałem zwiedzionych ludzi, tych, którzy poszli za tak zwanymi świadkami Jehowy już dawno temu, poszli na górę. To nie byli jedyni, takich było wielu w historii, którzy wychodzili. Ludzie próbowali ustalać daty. Mówili o rzeczach, których nie wiedzieli i nie rozumieli. I powinni uczciwie powiedzieć, jak prorok Daniel: Panie, nie rozumie tego. Ale oni chcieli udowadniać, że rozumieją. Ja pamiętam taki czas w historii Kościoła, kiedy zbory zapraszały kaznodziejów, takich, którzy rzekomo mieli większą wiedzę na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa i eschatologii, czyli nauki o rzeczach przyszłych. I opowiadali różne rzeczy. I ludzie fascynowali się tymi rzeczami i byli ciekawi i pytali: a ten szary koń to co? A ten czarny koń to co? A jaka różnica między trąbą piątą a szóstą? A tak naprawdę 24 starszych w Księdze Objawienia to oblubienica czy nie oblubienica? Bo jedni twierdzą, że na 100% oblubienica, a inni twierdzą, że na 100% nie oblubienica. I efekt po takim nauczaniu był taki, że ludzie wracali do domu, mieli umysły pełne wiedzy, ale dalej kłócili się na temat tego, co oblubienica, co nieoblubienica, a co piąta trąba, a co siódma trąba. A wiecie, Pan Jezus uczy nas zupełnie czegoś innego. Pan Jezus mówi: przede wszystkim baczcie, żeby was kto nie zwiódł, bo przyjdzie wielu nauczycieli, już było i jeszcze będą, i zwiodą wielu. I dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy nauczyciele mówią na przykład: w czasach epidemii to jest niemoralne się spotykać. I się pytam, czy to jest moralne, żeby zostawić chrześcijaństwo na długie miesiące? Żeby nagle przestać żyć tym, co było dla nas fundamentem? A Biblia uczy, że życie Kościoła to jest nauka apostolska, to jest wspólnota, a więc społeczność. To jest łamanie chleba, nie wiem, jak to zrobić przez internet. I to jest modlitwa. A więc my dzisiaj mamy żyć całym życiem Kościoła. My mamy zadbać, my mamy się uczyć, my mamy się modlić o mądrość Ducha Świętego, żeby w tych złych i trudnych czasach nie dać się zamknąć, nie dać się zniewolić, nie dać się ograniczyć, ale żeby żyć pełnią Ducha Świętego po to, żebyśmy sami się ostali, ale też żeby tych, których Pan Bóg nam powierzył, żeby ich doprowadzić do właściwego końca. Bo przyjdzie taki czas, i Pan Jezus o tym mówi, że przyjdzie On sam i oddzieli owce od kozłów. Oddzieli to, co Jego, od tego, co nie jest Jego. I teraz jest ważne, nie to, żebyśmy mieli wiedzę na temat 24 starszych, na temat piątej trąby, siódmej trąby, tego anioła, tamtego anioła, żebyśmy mieli wiedzę, żebyśmy mieli mądrość, żebyśmy mieli siłę i żeby, uwaga, uwaga, żebyśmy mieli odwagę do tego, żeby to życie w sposób właściwy przeżyć. Żebyśmy mieli odwagę w trudnych czasach podejmować mądre decyzje. W tym pierwszym urywku, który przeczytałem z Ewangelii Łukasza, Pan Jezus mówi o różnych znakach, które będą dotyczyły końca świata. A ostatni wiersz, 28 wiersz brzmiał tak. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście wasze głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Wiecie, kiedy Pan Jezus miał zmartwychwstać i żołnierze zostali postawieni przy grobie, żeby ktoś przypadkiem nie odwalił kamienia, nie ukradł ciała, bo Pan Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu i oni obawiali się, że to ktoś przyjdzie, że ukradnie ciało, że to wszystko zostanie sfabrykowane, żeby ludzie żyli w jakiejś tam niewiedzy. I ci żołnierze, którzy strzegli grobu, kiedy zobaczyli anioła, kiedy zobaczyli Bożą potęgę, kiedy zobaczyli, że dzieją się rzeczy nadprzyrodzone, byli sparaliżowani ze strachu. Ale tam też były niewiasty. Pamiętacie, co anioł mówi do niewiast? Ale wy się nie bójcie. Ludzie omdlewać będą z trwogi. Będziemy patrzeć na lęk bezradnych narodów. Ale wy się nie bójcie, mówi anioł do niewiast. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się. Podnieście wasze głowy. Pamiętajcie, że zbliża się wasze odkupienie. Chrześcijanin w dzisiejszym świecie nie może żyć w strachu. Biblia mniej więcej 365 razy mówi, nie bój się. Na każdy dzień dla ciebie i dla mnie mówi, nie bój się. Ale żeby się nie bać, musisz mieć podstawy. Żeby się nie bać, musisz mieć ufność w czymś położoną. Jeżeli idzie mała dziewczynka ciemną ulicą, to oczywiście, że ona się boi i ma prawo się bać. Ale jeżeli za tą małą dziewczynką pół metra dalej idzie czterech bodyguardów, to ona się już nie boi. Ona jest pewna, że nic jej nie grozi. I wiecie, my nie mamy być głupi w naszej pewności, w naszym życiu bez strachu. My musimy mieć fundament, my musimy mieć wiedzę, my musimy mieć podstawy do tego, żeby się nie bać. I jeżeli Pan Jezus do nas mówi, wy się nie bójcie, to się nie boimy. Jeżeli Pan Jezus mówi przez całą Biblię co najmniej 365 razy do wierzącego człowieka, nie bój się, to się nie bój, bo Pan Bóg cię nie zostawi, Pan Bóg cię nie porzuci, Pan Bóg cię nie opuści. W jednym miejscu mówi, nawet gdyby matka opuściła swoje dziecko, ja cię nigdy nie opuszczę. Tam nie jest napisane, że cię nie opuszczę. Ja cię nigdy nie opuszczę. W innym miejscu mówi, nie zostawię was sierotami. A szczególnie, kiedy zbliżamy się do tych rzeczy, które są synonimami czasów końca, to musimy mieć oczy szeroko otwarte, musimy mieć serca wypełnione Bożym Słowem i musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego. I to, co ja dzisiaj chcę powiedzieć, bo już cytowałem, jest napisane, wy nie jesteście w ciemności, żeby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Kiedy my dzisiaj patrzymy na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, ja myślę, że one nas nie zaskakują. My przypominamy sobie, patrząc na to, tamto i jeszcze coś innego, cytaty Pisma Świętego, które te rzeczy przepowiadały. Już wspomniałem wcześniej, jest napisane, jak było za dni Noego, tak będzie w dniach Syna Człowieczego. Również jak było w czasach Lota, tak będzie w dniach Syna Człowieczego. I co tam jest napisane o tych dniach jednych i drugich? Jedli? Pili? Żenili się? Za mąż wydawali? Nie spostrzegli się, że przyszedł koniec. Pytam się, czy to coś złego jeść? No nie. Pytam się, czy to coś złego pić? Jeżeli to nie jest upijanie się? Nie. Żenili się? Za mąż wydawali? No przecież instytucję małżeństwa Pan Bóg stworzył. A więc jaki w tym problem? Problem w tym, że ludzie zaczęli żyć tylko tymi rzeczami. Problem w tym, że ludzie zaczęli żyć tylko rzeczami tego świata. Problem w tym, że ludzie zaczęli żyć tylko doczesnością. Powiem więcej, też wierzący ludzie zaczęli biegać za rzeczami tego świata, jak biega ten świat. I myśli, które wypełniają wielu chrześcijan, to są myśli, które wypełniają myśli ludzi tego świata. Żeby mieć, żeby znaczyć, żeby posiadać, kupować, sprzedawać. No to są wszystko synonimy tamtych czasów. A Pan Bóg zaczął mówić do tych ludzi. Pan Bóg zaczął mówić do tych, którzy żyli w czasach Noego, ale oni nie słuchali. Żyli coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Grzech sięgał zenitu. Pan Bóg mówił, Noe głosił do tego stopnia, że zaczął na ich oczach budować arkę, a oni się śmiali. Mówi, Noe, mówili do niego, ty się dobrze czujesz? Statek na pustyni? To gdzieś popłynie? Chodzili i śmiali się. Miesiąc później, pół roku później, Noe, kiedy twoja łódeczka odpłynie? Nie wierzyli w to. Gdzie był jeden problem w tym, że kiedy rzeczywiście przyszedł potop, w który oni nie wierzyli, Bóg zamknął drzwi arki. Gdyby drzwi arki zamknął Noe, to ja myślę, że jeszcze by je otworzył raz, drugi, piąty, bo tam była ciocia, kuzynka, sąsiadka, teściowa, przyjaciele. Noe by tak otwierał. Ale Biblia mówi, że Bóg zamknął drzwi arki. Wiecie, dzisiaj na tej ziemi też jest arka dla nas i jest nią Pan Jezus Chrystus. I my możemy uratowani być przed tym wszystkim, co przyjdzie na ten świat. Ale ludzie się śmieją. Jezus? Jaki Jezus? O co ci chodzi? Żyjemy w XXI wieku, facet, ocknij się. I tak mówili do Noego. I tak reagowali na to, co mówił Lot. Trapił się, Biblia mówi w Nowym Testamencie, w swojej prawej duszy. Nie podobały mu się te rzeczy. Ale nikt go nie słuchał. Ludziom było dobrze tak żyć. Koniec świata? Noe, jaki koniec świata? Wiecie, dla tamtych ludzi nastąpił koniec świata. To tylko te 8 dusz, które weszło do arki, przeżyły, a Bóg zamknął drzwi, żeby Noe czasem nie otworzył. Wiecie, czas łaski się wtedy skończył. Czas łaski dla ludzi Noego skończył się, kiedy Bóg zamknął drzwi arki. I czas łaski w czasach Lota skończył się wtedy, kiedy ogień z nieba spadł na to miasto. Jest jedna rzecz jeszcze, która jest napisana o czasach Noego i o czasach Lota, której nie wymieniłem. Wiecie jaka? Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. I jedno miejsce dodaje jeszcze jedno zdanie, jedno słowo. Szczepili. I to jest ciekawe. Czemu w ogóle Biblia wymienia tą rzecz? Bardzo dużo dzisiaj się mówi na temat szczepienia. A kiedy skończą się maseczki? Wtedy, kiedy szczepionka przyjdzie. Szczepili. Kochani, dzisiaj nie chcę budować żadnej nowej teologii. Ale chcę, żebyśmy mieli oczy i uszy otwarte. Bo jest napisane, wy nie jesteście w ciemności, bracia, żeby was ten dzień, jak złodziej, zaskoczył. A więc co mamy robić dzisiaj? No jeżeli już nie zostaliśmy zachęceni do tego, żeby jakimiś niezrozumiałymi rzeczami dla nas się zajmować. Tak, dzisiaj jest o wiele bardziej czas, żeby myśleć i czytać na temat końca świata niż kiedykolwiek. Ta dziewczynka, która miała 5 lat, ona nie rozumiała, co mówiła mamusia, ale teraz, kiedy ma 17 albo 19 lat, ona już zaczyna rozumieć. I Biblia mówi, że dzisiaj bliższe jest nasze odkupienie niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. A więc my dzisiaj musimy na ten temat więcej myśleć, więcej czytać, więcej wiedzieć, aby nas ten dzień, jak złodziej, nie zaskoczył. A zaskoczy wielu. W tej pieśni ostatniej przed kazaniem słyszeliśmy: dwoje razem w łożu śpi, lecz tylko jedno wezmie z ziemi Pan. Dwóch szło drogą, jeden będzie wzięty, drugi będzie zostawiony. Wiele filmów zostało na ten temat nakręcone. Oczywiście tam jest wiele fikcji reżyserskiej, ale są pewne myśli, na które warto zwracać uwagę. Są pewne rzeczy, o których jako wierzący ludzie musimy pomyśleć. Jest taki tekst w pierwszym liście Piotra. Piotr zajmuje się, zresztą nie tylko Piotr, apostoł Paweł się zajmuje, Pan Jezus się tym zajmował. Właściwie wszyscy ludzie, którzy żyli Bożym życiem, myśleli, mówili i uczyli na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I Piotr w swoim pierwszym liście mówi w 4 rozdziale od 7 wiersza tak. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Kiedy otworzyłem, czytałem ostatnio listy Piotra, poruszył mnie ten tekst. Czytam i mówię: Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Mów, bo chcę wiedzieć, w jakim czasie żyję, czym mam żyć, co mam robić, czego mam nie robić. I Pan Jezus powiedział do mnie tak: przybliżył się koniec wszystkiego. Panie, to trzeba się już bać? Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. A więc modlitwa w tych czasach, w których żyjemy, jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Nie chcę powiedzieć, że kiedyś nie była ważną rzeczą, ale jeżeli była ważną rzeczą zawsze, jeżeli modlitwa była częścią życia Kościoła zawsze, to ona dzisiaj jest hiperważna. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni do drugich. Pamiętacie, co u Mateusza było napisane? Że w czasach końca miłość wielu oziębnie. A Piotr mówi tak: przybliżył się koniec wszystkiego. Miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. A więc wbrew temu, co jest w dzisiejszym świecie. Wiecie, nawet w świecie, już nie mówię wśród chrześcijan, ale nawet w świecie ludzie zauważyli, że coś w ostatnich 10 lat się zmieniło. Ja pamiętam, kiedy chodziłem w dzieciństwie, ludzie siedzieli przed domami, przed blokami, przed kamienicami. Siedzieli, rozmawiali, znali się, wiedzieli sporo na swój temat, żyli w przyjaźni. Nie było czegoś takiego jak dzisiaj, że ktoś umiera i po 7 dniach znajdują człowieka, który już się rozkłada, bo nie ma znajomych, bo nie ma przyjaciół, bo rodzina już dawno się odwróciła. Czy to nie są znaki czasów końca? To, że ludzie się nie znają? To, że ludzie się nie rozpoznają często? Jedna pani do mnie podeszła w piekarni, zaczyna coś do mnie mówić i po chwili mówi: Pan mnie chyba nie poznał. No sorry, ale tak nie do końca. A no mówi: no jestem trochę dalsza sąsiadka. Mówię, przepraszam sąsiadko, ja ludzi tylko po samochodach rozpoznaję. Wszyscy pędzą. Mijamy się w samochodach. Ledwo się rozpoznajemy. To są znaki czasów końca. Miłość wielu oziębnie. Sąsiedzi, którzy kiedyś wszystko o sobie wiedzieli, dzisiaj nie rozpoznają się na ulicy. Co ma robić Kościół? Kościół ma pracować nad miłością wzajemną tak bardzo, jak jeszcze nigdy nie pracował. Mamy zbliżyć się do siebie tak blisko, jak jeszcze nigdy nie byliśmy. Nade wszystko. Wiecie, tu jest napisane nade wszystko. Czyli ponad wszystko. Miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Przybliżył się koniec wszystkiego, a więc okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. No ale co to jest? Co to jest gościnność? Macie jeszcze jakiś stary słownik, żeby znaleźć, czy gdzieś było użyte takie słowo gościnność? Obce słowo dzisiejszemu społeczeństwu. Ludzie się nie znają. To jak mają się gościć? Gościnność jest jedną z zapomnianych rzeczy nawet w Kościele. Kiedyś non-stop ludzie się spotykali. Każda okazja była dobra do tego, żeby się spotkać. Dzisiaj ludzie mają domy pozamykane. Nie byłem w mieszkaniach wielu wierzących ludzi. Jeżeli chcesz do kogoś pojechać, musisz się zaanonsować. To jest nie do pomyślenia. Pamiętam szok w oczach jakichś ludzi, których pojechałem odwiedzić, ale nie zadzwoniłem wcześniej. To jest jakiś znak złego wychowania dzisiaj. Ale Piotr mówi, przybliżył się koniec wszystkiego. Wróćcie do pewnych rzeczy, które były kiedyś w Kościele. Ludzie mieli miłość wzajemną w stosunku do siebie. Ludzie odwiedzali się, a na użytek XXI wieku jest dopisane bez szemrania. Kiedyś było bez szemrania tak czy tak, bo ludzie się cieszyli, jeżeli ktoś cię odwiedził. A dzisiaj, jeżeli kogoś odwiedzisz i on jest niezadowolony, to jeszcze nie zamkniesz drzwi, a szemranie będzie przez najbliższe 45 minut. I dlatego Piotr mówi bez szemrania. Usługujcie drugim, a więc innym, darami łaski. Ale drugim? Znowu do innych? Kochać innych? Gościć innych? Dzisiaj takie czasy, że wszyscy myślą o sobie, tylko ja muszę myśleć o mnie. A więc czemu znowu innym mam usługiwać? Wiecie czemu? Bo przybliżył się koniec wszystkiego. Usługujcie sobie nawzajem. Usługujcie sobie wszelkimi możliwymi darami, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Wiecie, co to znaczy rozlicznej łaski Bożej? To znaczy, że łaska Boża jest w obfitości i ona się ma mnożyć. To właśnie Piotr nas uczy tego, żeby te wszystkie dobre rzeczy, żeby one się rozmnożyły, żeby była obfitość w Kościele. My dzisiaj, kiedy patrzymy na Kościół, to nie zawsze widzimy tą obfitość. Nie zawsze widzimy to, że ludzie są hojni, że ludzie mają gest. W ogóle nie myślę o pieniądzach. Myślę o naszej postawie. Myślę o tym, jak jesteśmy w stanie czas poświęcić innym. Jak jesteśmy w stanie uwagę poświęcić innym. Kiedyś mój przyjaciel rozmawiał z osobą, która miała bardzo poważne problemy. Kiedy ta osoba zdecydowała się rozmawiać, powiedział tak, opowiedz mi wszystko, co masz na sercu. I to pani mówiła i mówiła kilka godzin. I na koniec rozmowy ten mój przyjaciel mówi tak: i to jest wszystko już, co chciałaś powiedzieć? A ona powiedziała tak: jeszcze nikt nigdy w życiu mnie nie wysłuchał. Wiecie, dochodzimy do tego, co kiedyś krytykowaliśmy jako taki znak szczególny Amerykanów. How are you? I'm fine. I to jest cała znajomość. Jak się masz? Mam się dobrze. To nic, że życie się sypie, nie mam pieniędzy, jestem chory, rozbił mi się samochód, okradli mnie, ale jak ktoś cię pyta, mam się dobrze. Musimy wrócić do pewnych rzeczy. Musimy wrócić do tego, co są, do rzeczy, które są korzeniami chrześcijaństwa. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. To też jest coś, co dawno odeszło. Ludzie mówią to, co inni chcą słyszeć. Ludzie mówią to, co jest poprawne politycznie, ale ludzie boją się mówić, jak mówi Słowo Boże. Wiecie dlaczego? Dlatego, że są konsekwencje takiego mówienia. Najmilsi. Gdzie Piotr, kiedy pisze ten list, pisze go do kościoła, pisze go do ludzi rozproszonych, do tych, którym nie jest łatwo. Może i my dzisiaj jesteśmy takimi ludźmi. Nawet jeżeli fizycznie nie jesteśmy rozproszeni, to w tych czasach duchowo jesteśmy rozproszeni, tak jak jeszcze chyba nigdy nie byliśmy. Ludzie żyją w zamieszaniu. I Piotr do takich ludzi pisze, a więc w jakimś sensie do nas. I pisze najmilsi, a więc pisząc ten list, mam miłość do Kościoła, mam miłość do tych rozproszonych, mam miłość do swoich słuchaczy, mam miłość i współczucie dla tych, do których przemawia. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień. Czy nas pali ogień? Coraz bardziej. Jeszcze może nie tak dosłownie, choć myślę, że pali i niszczy to Kościół, co dzieje się w tych czasach. Jestem przerażony, kiedy patrzę nawet na te wszystkie ustawy czy wytyczne, które są dawane dzisiejszemu światu, które rzekomo mają powoli nam pomóc wychodzić z epidemii. Jest tam tyle chaosu, jest tam tyle rzeczy totalnie irracjonalnych, ale ludzie tego nie zauważają. Ludzie w ogóle o tym nie myślą, po prostu czytają i robią. A ja się zastanawiam, czy to jest normalne, że fizjoterapeuci mogą już dzisiaj pracować? Ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt z ludźmi, z którymi pracują, a Kościół w małych wspólnotach ma się spotykać w liczbie 3 albo 5. No łaskawie zostało to podniesione dla najmniejszych wspólnot do 5. I pytam się, co to jest? W kraju, w którym mówi się, że mamy rząd chrześcijański, rząd, który rzekomo wierzy w Boga i kościoły mają być otwarte w ostatniej fazie? Ludzie będą mogli już wszystko? Ludzie będą mogli już iść do sklepu, do restauracji, do fizjoterapeuty? Będą mogli wszystko i wszędzie, tylko ciągle kościoły mają być zamknięte? A może to miało być odwrotnie? A może kościoły miały być otwarte w pierwszej fazie? Bo to przecież do Boga trzeba zawołać. To przecież stamtąd przychodzi dla nas pomoc. Ale wiecie, dziwimy się światu albo tym, którzy wierzą w sposób tradycyjny? Muszę wam powiedzieć, wyobrażając sobie, kiedy przyszły takie trudności na Kościół, to wydawało mi się, że Kościół będzie zwarty, że Kościół będzie gotowy, że Kościół będzie gorliwy. Ja powiedziałem w naszym zborze, skoro mamy się spotykać w 5, spotykajmy się każdego dnia. Myślicie, że wierzący ludzie płonęli tą myślą, żeby być razem, żeby się spotkać, żeby za wszelką cenę? Takie miałem myśli o Kościele. Ja pamiętam, byłem na Równicy i tam się schodzi do takiego miejsca, które jest nazwane przy kamieniu, kiedy Kościół był prześladowany. ludzie w środku zimy, pieszo, godzinami, w prawdziwym siarczystym mrozie, w śniegu po kolana, a czasami więcej, wychodzili kilka godzin przed nabożeństwem, żeby za wszelką cenę się spotkać. Pytam się, czy dzisiaj zbyt łatwo nie oddaliśmy wielu rzeczy jako wierzący ludzie? Dlaczego nie jesteśmy zdeterminowani, żeby wołać? Biblia mówi, jeżeli widzicie, że ten dzień się zbliża, a my wszyscy widzimy, że ten dzień się zbliża. Dlaczego nie jesteśmy zdeterminowani? Dlaczego nie spotykamy się każdego dnia? Dlaczego, kiedy po raz pierwszy zostało wprowadzone, że można się spotykać tylko do 50 osób, zbory, które miały więcej niż 50 osób, nie spotykały się dwa razy w niedzielę, albo trzy razy w niedzielę, albo cztery razy w niedzielę, ale się spotykały, bo Kościół to nie jest tylko nauka apostolska. Bo to, co my robimy przez internet, tak, to jest nauka apostolska, ale to nie jest wspólnota, to nie jest łamanie chleba. Tego się nie da zrobić przez internet. I my jako wierzący ludzie nie możemy się poddać. I jeżeli ludzie w tym świecie, nawet jeżeli nazywają się chrześcijanami, nie wiedzą o tym, nie rozumieją, że najpierw miały być zdjęte obostrzenia dla Kościoła, żeby Kościół się spotykał, żeby ludzie się modlili, a Bóg wysłucha. A przecież to jest napisane nie wiem ile razy w Piśmie Świętym. Już w Starym Testamencie było napisane tak do Izraela. Jeżeli z powodu swojego grzechu się rozproszycie, a tak naprawdę Pan Bóg was rozproszy. Jeżeli pójdziecie do niewoli i będziecie daleko, ale przyjdzie pokuta do waszego serca, zwrócicie swoje oblicze w stronę świątyni. Pamiętacie Daniela, jak się modlił? Otwierał okno? W jaką stronę? No tam, gdzie była obiecana Boża obecność. On otwierał okna w stronę Jerozolimy, bo była Boża obietnica. Jeżeli będziecie rozproszeni, a nim właśnie są rozproszeni i będziecie się zwracać w stronę świątyni, tam, gdzie jest moje oblicze, tam, gdzie jest moja obecność, będziecie wołać. To sprowadzę was nawet z końca świata. Dlaczego Kościół dzisiaj w to nie wierzy? Dlaczego tak łatwo się poddajemy? Dlaczego wiedząc o tym, że żyjemy w czasach końca? Jest tyle obojętności w Kościele. Dlaczego tak łatwo się poddajemy? Dlaczego tak trudno nam popatrzeć na to, co mówi Piotr i zobaczyć, że wiersz po wierszu, że zdanie po zdaniu to jest to, co dzisiaj Duch Święty mówi do Kościoła. A objawienie mówi tak, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła. A Duch mówi do Kościoła dzisiaj tak, przybliżył się koniec wszystkiego. I dlatego musicie być mądrzy, musicie być roztropni, musicie mieć oczy otwarte, uszy otwarte. Jeżeli trzeba, to trzeba czytać ustawy, trzeba słuchać tego, co mówi ten świat, ale jeszcze bardziej trzeba słuchać tego, co mówi Bóg, bo jest napisane, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I oczywiście ja nie próbuję dzisiaj buntować świata ani Kościoła przeciwko władzy. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli coś jest sprzeczne z Bożym Słowem, to musimy być jak lwy. Musimy nauczyć się walczyć. Musimy nauczyć się tego, żeby szukać dróg, sposobów, żeby ten dzień, jak złodziej nas, nie zaskoczył. Coś wam powiem na koniec smutnego. Ten dzień wielu niestety zaskoczy. Gdybyśmy otworzyli 25 rozdział Mateusza, tam jest mowa o pannach. Niektórzy ludzie, czytając bardzo pobieżnie Pismo Święte, to myślą sobie tak, no mądre i głupie, czyli świat i Kościół. No Biblia o tym nie mówi. Biblia mówi, że wszystkie panny, które oczekiwały na oblubieńca, wiecie kto oczekuje na oblubieńca? No oblubienica. A więc Kościół. A więc 10 panien to jest obraz całego Kościoła. One wszystkie się zdrzemnęły z naciskiem na słowo wszystkie. A dzisiaj szczególnie, kiedy patrzę na dzisiejszy Kościół, to widzę bardzo, jak wszystkie się zdrzemnęły, jak łatwo się poddaliśmy, jak łatwo mówimy, no cóż, nie mamy innej możliwości. Ale potem, kiedy oblubieniec już nadszedł, okazało się, że połowa z nich, czasami mówimy pięć i to nie brzmi tak strasznie, ale kiedy mówimy połowa z nich, to brzmi to strasznie. To były te, które były nieprzygotowane na powtórne przyjście Pana Jezusa. I ja się pytam nas wszystkich dzisiaj na tej sali i w internecie, czy my jesteśmy przygotowani na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Czy chodzimy w Duchu Świętym, bo to jest kluczowe. Wiecie, kiedy przyszły prześladowania w jednym miejscu, prawdziwe prześladowania, i Kościół nie mógł się spotykać pod żadnym pozorem, a nikt w zborze nie wiedział, kto w zborze jest szpiegiem, a zbory miały szpiegów zawsze. Jeżeli czytacie Pismo Święte, to pierwszy Kościół też miał szpiegów. Paweł mówi o tym, że oni przyszli, aby wyszpiegować naszą wolność. I przez wieki w Kościele byli ludzie, którzy przyszli wyszpiegować naszą wolność. I oni wiedzieli, że jeżeli ustalą datę następnego spotkania i tam się spotkają, to tam będzie policja. Wiecie, jak robili? Umawiali się na spotkaniu, z którego się rozchodzili. Powiedzieli tak, Duch Święty powie każdemu z was, kiedy i gdzie będzie następne nabożeństwo. A Bóg jest wierny swojemu słowu? No, tak jest napisane, że Bóg jest wierny swojemu słowu. I Duch Święty każdemu z nich powiedział, gdzie będzie kolejne nabożeństwo. I oni wszyscy się spotykali w tym samym... Nie było tak, że ten poszedł tu, ten tam, ten siam, ten owam. Oni wszyscy spotykali się w jednym miejscu. Brzmi jak utopia? No w Kościele brzmi to jak prowadzenie Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest w stanie nas tak bardzo precyzyjnie poprowadzić, że aż trudno w to uwierzyć. Ale musisz chodzić w Duchu Świętym. Musisz żyć w Duchu Świętym. Tutaj czytaliśmy, usługujcie sobie darami Ducha. Bracia i siostry, przyjaciele, żyjemy w trudnych czasach i żyjemy w czasach końca. I chcemy życzyć sobie, żebyśmy w tym wszystkim się nie pogubili. Jest taki jeden ważny tekst na zakończenie, który obiecałem sobie, że nie mogę o nim zapomnieć, bo on jest kluczowy na zakończenie tego przesłania. I on brzmi tak. Aby pozostały czas naszego ziemskiego pielgrzymowania poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, ale woli Bożej. A więc dzisiaj nadszedł ten czas, kiedy mamy przestać myśleć jak ten świat, przestać biegać za rzeczami, za jakimi biega ten świat. I ja nie chcę powiedzieć, że to są wszystko złe rzeczy. Jak było za dni Noego, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali i żadna z tych rzeczy nie była zła. Ale na tych rzeczach nie możemy się koncentrować. One muszą być dla nas tylko takim środkiem do życia. Natomiast celem i kierunkiem, w którym zmierzamy, to jest Pan Jezus Chrystus, wieczność. I do tego wszystkich nas chcę zaprosić. I żebyśmy w tym wszystkim się nie pogubili i nie pobłądzili. Pomodlimy się o to. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za to, że kiedyś z Twojej łaski pojawiliśmy się na tym świecie. Wybacz, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy i każdy z nas na własną drogę zboczył. Ale dzisiaj wzywasz nas, dzisiaj mówisz, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jacy powinniśmy być w naszym świętym postępowaniu i w pobożności. I Panie Jezu, my tymi rzeczami chcemy żyć. My dzisiaj chcemy i potrzebujemy tego bardzo, żeby chodzić w Duchu Świętym. My potrzebujemy tego, żeby usługiwać sobie darami, którymi nas obdarzasz, ale też potrzebujemy tego, żeby w czasach, kiedy miłość wielu oziębnie, żeby pałać taką miłością w stosunku do siebie, jakiej świat nie rozumie. Bo Ty powiedziałeś, że świat rozpozna nas po miłości wzajemnej. Panie Jezu, do Ciebie przychodzimy po tą prawdziwą miłość. Do Ciebie przychodzimy, abyś nas zmieniał, żebyśmy byli gorliwi, żebyśmy byli gościnni, żebyśmy żyli Twoim Słowem, żebyśmy patrzyli na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Panie Jezu, wierzymy, że dni tej planety, tego świata dobiegają do końca. Jakimi powinniśmy być, kiedy to wszystko jest tak blisko? Mów do nas każdego dnia. Mów do nas przez Twoje słowo. Mów do nas przez braci. Mów do nas przez okoliczności. Mów do nas tak, jak wielokrotnie i na wiele różnych sposobów przemawiałeś kiedyś do ojców przez proroków. Przemawiaj dzisiaj do nas. I pomóż nam, żebyśmy byli wśród tych mądrych panien, które są przygotowane, które oczekują i które mają olej. I dziękujemy Tobie za to, że w swojej dobroci ciągle do nas mówisz. I chwała Ci, Panie Jezu. Amen. Amen.